Ten stary niedźwiedź powinien się już pojawić, no nie? On tam będzie. Nie martw się, odpowiedziałem.
Ależ ja widzę wyraźnie każdy pagórek.
A ja widzę obietnicę. Widzicie? Bóg to obiecał. Cokolwiek Bóg obiecał. Bad, a co to siedzi zaraz oto tam? On spojrzał i powiedział: to wielki gryzli o srebrzystym odcieniu sierści. To on!
Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych.
Brat Eddie był obecny, kiedy Pan dał mi to widzenie o niedźwiedziu i karibu. Ilu z was pamięta, jak o tym opowiadałem? W porządku. On był przy tym. To on był tym młodym człowiekiem w tej koszuli w kratkę. Brat Eddie byskał. On stał tam, kiedy zapytałem ich, czy ktoś z nich nie ma koszuli w kratkę, ale nie było nikogo takiego. Powiedziałem: zgodnie z widzeniem ma być koszula w kratkę. Ma być wielki gryzli o srebrzystym odcieniu sierści i zwierzę niewiadomego gatunku o długości rogów 42 cale, wyglądające jak jeleń. A ja, jak wiecie, powiedziałem tutaj o tym około 6 miesięcy wcześniej, zanim się to stało. Och, była jeszcze wcześniejsza pora roku niż obecnie. Następnie zostałem zaproszony do tego człowieka na polowanie. Nie byłem nigdy tak daleko w głębi tego kraju i powiedziałem im o tym. Te szlaki znajdują się daleko na północy Kanady, w pobliżu autostrady łączącej Stany Zjednoczone z Alaską. Nie ma tam niczego jak tylko lasy, góry i zwierzęta. Tego wieczoru, w czasie podróży, kiedy opowiadałem o tym bratu Byskalowi i bratu Southwickowi, on odpowiedział: jedziemy na tereny, gdzie żyją owce, tam tego nie będzie. Tak, odpowiedziałem. A jeden z tych młodzieńców, którzy byli ze mną, miał na sobie koszulę w kratkę. Nikt z nas nie miał koszuli w kratki. Nie miał takich brat Byskal, ani też nikt z nas pozostałych. Drugiego wieczora po przybyciu na miejsce wytropiliśmy barana wysoko nad linią lasu. Na tej wysokości nie rosną już drzewa leśne i nie ma tam nic jak tylko karibu i owce. Zauważyliśmy ich kilka w oddali. Gdy schodziliśmy tego popołudnia w dół, brat Byskal potknął się, wpadł do jakiejś wody i zmoczył się. Następnego poranka wstaliśmy bardzo wcześnie i ruszyliśmy na te barany, myśląc, że je wytropimy. Doszliśmy tam do góry i zjedliśmy już nasz posiłek, ale nie mogliśmy znaleźć tych baranów. Za to brat Byskal ustrzelił karibu. Byliśmy więc wysoko w górach, rozglądałem się, a brat Southwick powiedział do mnie: jeśli masz ochotę na długą turę, bracie, to moglibyśmy przejść przez te góry na przeciwległe zbocze, gdyż myślę, że te barany może przeszły na tamtą stronę. Jest to długa droga, ale tam nie ściemnia się wcześniej niż około 10, albo nawet 11. Jest to przyjemna, długa droga w poprzek tych skalistych gór. Ja lubię wędrować. Staliśmy tam obejmując się ramionami, obaj z siwiejącymi brodami, zarzuciwszy sobie ręce na ramiona, płacząc i ciesząc się. Bracie Bud, mam nadzieję, że kiedyś w tysiącleciu będę mógł obejść wszystkie tamte góry, powiedziałem. Mam nadzieję, że będę wtedy z tobą, bracie, odpowiedział. Staliśmy tam i radowaliśmy się w Panu. Ja tak bardzo kocham góry. Potem zeszliśmy w dół. Właśnie wtedy brat Byskal ustrzelił tam karibu. On jest misjonarzem wśród Indian i miał zamiar zabrać to Indianom na pożywienie. Poszliśmy więc w dół. Zjedliśmy swój obiad i wypatroszyli tego karibu. Po czym wróciliśmy. Bud i ja ruszyliśmy w górę poprzez góry, a kiedy przypadkowo rozejrzeliśmy się, zobaczyłem w oddali przez lornetkę to zwierzę, znajdujące się właśnie na rozległej przestrzeni, które widziałem w widzeniu, jak wam to tutaj opowiadałem. Brat Byskal był tam także, stał tuż obok nas. Tam jest to zwierzę, powiedziałem. To jest potężny, stary samiec karibu, odpowiedział brat Byskal, przyjrzawszy mu się przez lornetkę. Nigdy takiego nie widziałem. Myślałem, że one mają płaskie rogi, powiedziałem. Ten zaś miał spiczaste. Był to dziwnie wyglądający osobnik. Właśnie taki, jakiego widziałem w widzeniu. Nigdy przedtem nie zastrzeliłem karibu. No dobrze, powiedział. Jeśli Pan Bóg ci go daje, to tylko... Tak, to musi być właśnie tak. Jedyna rzecz, która mnie zastanawia, to ta kraciasta koszula. Rozejrzałem się i zobaczyłem, że oto jest ta kraciasta koszula. Żona brata Eddie, która była razem z nim, musiała mu ją włożyć do plecaka. Kiedy zmoczył się poprzedniego dnia, zmienił koszulę. I wtedy powiedziałem: to jest to. Kiedy tam doszedłem i upolowałem tego karibu, Bud powiedział mi: bracie, mówiłeś, że te rogi będą miały 42 cale długości. Właśnie tyle będą miały. Mam wrażenie, że to będzie około 92. Nie, to będą 42 cale, odpowiedziałem. Teraz więc zgodnie z tym, co mi powiedziałeś, zanim dojdziemy z powrotem tam na dół, do tego chłopca w kraciastej koszuli, Ediego, gdzie mieli się z nami spotkać u podnóża gór kilka mil stąd, upolujesz niedźwiedzia gryzli. To jest tak, mówi Pan Bóg, odpowiedziałem. Bracie, skąd on przyjdzie? Widzę na odległość 50 mil wokoło. Bóg jest ciągle jeszcze Jahwe Jireh. Pan Bóg, który się zatroszczy. Widzisz, Pan może postarać się o siebie. On może powołać wiewiórki do istnienia. Jeśli On mógł powołać do istnienia barana, w przypadku Abrahama, a tym razem mówił o niedźwiedziu, to i niedźwiedź może zostać powołany do istnienia, odpowiedziałem. Trudziliśmy się, aby ściągnąć z gór w dolinę tego ciężkiego karibu, to nasze trofeum. Ja niosłem przez chwilę strzelbę, potem znowu on. I tak na przemian. Kiedy dotarliśmy prawie do wielkiego lodowca, weszliśmy pomiędzy zwały lodu. Ponieważ było tam gorąco, weszliśmy na lód i usiedliśmy, aby trochę się ochłodzić. Wtedy on powiedział: wiesz, bracie, jesteśmy co najwyżej o milę od miejsca, gdzie czekają na nas ci dwaj chłopcy, Eddie i Blaine. Byłoby dobrze, żeby ten stary niedźwiedź już się pojawił. Bud, wydaje mi się, że ty w to wątpisz. Bracie, mój brat miewał przez wiele lat ataki padaczki, a kiedyś, gdy byliśmy tutaj po raz pierwszy i udaliśmy się tam w inne miejsce, ty opowiedziałeś mi, jak ten chłopiec wygląda, nie widząc go na oczy. Kiedy Pan Bóg dał mi to widzenie, Eddie jechał konno tuż obok mnie. Powiedziałem im, co mają robić z tym chłopcem i te objawy ustąpiły. I teraz on powiedział: nie mogę przecież w to wątpić. Bud, nie wiem skąd się weźmie ten niedźwiedź, ale mam już ponad 50 lat, a nigdy nie widziałem, aby to zawiodło. Bóg daruje mi tego niedźwiedzia gryzli, zanim dotrę do tych chłopców. Byliśmy już w miejscu, gdzie zaczynała się kosodrzewina. Kiedy zeszliśmy jeszcze trochę niżej i byliśmy już prawie w lesie, on usiadł. Niósł właśnie wtedy trofeum, a ja niosłem strzelbę. Powiedział: ten stary niedźwiedź powinien się już pojawić, no nie? On tam będzie, nie martw się, odpowiedziałem. Ależ ja widzę wyraźnie każdy pagórek. A ja widzę obietnicę. Widzicie? Bóg to obiecał. Cokolwiek Bóg obiecał. Bud, a co to siedzi zaraz oto tam? On spojrzał i powiedział: to wielki gryzli o srebrzystym odcieniu sierści. To on! Pamiętam, że w tym widzeniu, o którym wam opowiedziałem, bałem się o moją strzelbę. Widzicie, ona była na maleńkie pociski kalibru 0,27. Jest to na taśmie, a ja strzelałem do tego niedźwiedzia z odległości prawie pół kilometra, gdyż tak zostało powiedziane. Bud powiedział: lepiej strzel mu w grzbiet. Czy polowałeś kiedy wcześniej na niedźwiedzie gryzli? Nie. Och, one nie wiedzą, co to jest śmierć. One nie zostają porażone przez strach. Lepiej zastrzel go porządnie. Za chwilę miałem się przekonać, że tak jest istotnie. Powiedziałem: według widzenia trafiłem mu prosto w serce. Jeśli widzenie było takie, to zostanę tu przy tobie. Idziemy, powiedziałem. Podeszliśmy trochę bliżej, a kiedy się wyprostowałem, niedźwiedź mnie zobaczył. Tego właśnie on chciał, aby rzucić się do ataku. Strzeliłem w niego, a wydawało się, że wcale nie został zraniony. Rzucił się w naszą stronę. Ale zanim zdążyłem załadować następny nabój, padł trupem 50 metrów od niego. Nie chciałbym go mieć na swoim gardle, powiedział Bud blady jak ściana. Ja też nie. Cieszę się, że widzenie mówiło, żeś go upolował. Jeśli jeszcze okaże się, że te rogi mają 42 cale rozpiętości, to ja dostanę ataku krzyku. Użył właśnie takiego zwrotu. Możesz go mieć już teraz, ponieważ tak właśnie będzie. Gdy dotarliśmy do brata Eddie, rozprzęgliśmy konie. One strasznie boją się niedźwiedzia. Och, one musiały poczuć jego zapach. Nie mogliśmy zdzierać zaraz z niego skóry, gdyż było na to za późno. Musieliśmy pozostawić to do następnego dnia. Potem zerwaliśmy powróz chyba 10 razy, a konie biegały wszędzie. Kiedy wreszcie tam dotarliśmy, Eddie poszedł i wyjął ze swojej skórzanej torby przy siodle taśmę mierniczą. Obserwuj teraz tę małą rękę, powiedziałem do brata Eddie. Myślałem najpierw, że będzie to może Billy Paul, mój syn, gdy w widzeniu widziałem tę małą rękę, mierzącą taśmą długość rogów. Patrz na tę małą rękę, powiedziałem i trąciłem brata Eddie. Cofnęliśmy się o krok. On przykładał to dokładnie od podstawy do czubka i wyszło dokładnie 42 cale. Widzicie? Całkiem dokładnie. Jezus nigdy się nie myli. To słowo nigdy nie zawiedzie, jeśli tylko pochodzi ono od Boga.
Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych.
Przypominam sobie, jak pewnego razu leciałem wieczorem z Chattanooga. Samolot musiał lądować w Memphis w stanie Tennessee. Umieszczono mnie w wielkim, wytwornym hotelu. Potem zadzwonili do mnie i powiedzieli, że samolot poleci dalej, następnego dnia o godzinie 7 rano. Wyszedłem z hotelu, chcąc wysłać trochę listów do znajomych. Kiedy tak szedłem, Duch Święty powiedział do mnie: idź dalej. Szedłem po prostu dalej, aż znalazłem się w murzyńskiej dzielnicy. Kiedy tam stałem, pomyślałem: o rety, popatrz, która godzina. Ten samolot ma za chwilę odlot. Lecz Duch Święty mówił do mnie ciągle: idź tylko dalej. Więc szedłem dalej. Idąc, śpiewałem: halleluja, cieszę się, że jestem takim jak dawni chrześcijanie. Lecz ciągle w sercu zadawałem pytanie: Boże, czego sobie ode mnie życzysz? Śpiewałem sobie: cieszę się, że jestem jednym z nich, napełnionych Duchem Bożym chrześcijan. Czy wierzycie w to, że Duch Boży może kierować krokami człowieka? Tak, było to przed 14 laty. Patrzyła przez płot. Kiedy dzieliło mnie od niej kilkanaście metrów, zauważyłem, że ta starsza czarnoskóra pani śledzi mnie wzrokiem. Wiecie, przestałem śpiewać i podszedłem do niej. Na jej grubych policzkach zauważyłem wielkie krople łez. Popatrzyła na mnie i rzekła: dzień dobry, panie pastorze. Powiedziałem: dzień dobry, pani. Uśmiechnęła się szerokim uśmiechem. Powiedziałem: skąd pani wiedziała, że jestem pastorem? Tam na południu kaznodzieje nazywano pastorem. Wiedziałam, że tu przyjdziesz, odpowiedziała. Skąd to pani wiedziała? Czy pani mnie zna? Ależ nie, lecz wiedziałam, że tu przyjdziesz. Czy słyszałeś historię Szunamitki z Biblii? Tak, odpowiedziałem. Znam tę historię. Ja jestem taką kobietą. Pan Bóg darował mi dziecko i powiedziałam Bogu, że je wychowam. Jestem biedna. Zarabiam na utrzymanie piorąc i pracując u białych ludzi. Bóg powiedział mi, że On daje mi to dziecko, więc obiecałam Bogu, że je wychowam. Wychowałam je najlepiej jak umiałam, lecz pastorze, mój chłopiec, zaczął zadawać się z niewłaściwym towarzystwem. Zaraził się chorobą, o której dowiedzieliśmy się dopiero wtedy, gdy była już bardzo zaawansowana. I teraz umiera tam w łóżku. Od 2 dni jest już nieprzytomny. Lekarz przyszedł i powiedział, że choroba pochłonęła mu serce, dostała się do krwiobiegu i zniszczyła go do tego stopnia, że żadne lekarstwa mu już nie pomogą. Powiedział, że on umiera, a ja nie mogę patrzeć, jak on umiera, będąc grzesznikiem, powiedziała. Modliłam się nieustannie, modliłam się przez całą noc. On jest nieprzytomny i nic nie wie od 2 dni. Modliłam się: Boże, Ty dałeś mi to dziecko, tak jak Szunamitce. Lecz gdzie jest Twój prorok, Elizeusz? Gdzie mogłabym znaleźć pomoc? Zasnęłam na kolanach. Pan Bóg powiedział do mnie we śnie: wyjdź na dwór i stań przy bramce. Ulicą będzie przechodził pewien mężczyzna w ciemnym garniturze i jasnobrązowym niewielkim kapeluszu. On będzie z tobą rozmawiał. Powiedziała: wyszłam tu jeszcze przed świtem i odtąd tu stoję. Miała plecy mokre od rosy. Potem zobaczyłam ciebie w jasnobrązowym kapeluszu, lecz miałeś nieść małą podręczną torbę. Zostawiłem ją w hotelu, powiedziałem. A więc mówisz, że twój chłopiec jest chory. Umiera, powiedziała. Czy znasz mnie? Nie, nie znam cię wcale, pastorze. Nigdy nie słyszałam o tobie. Modlę się za chorych, powiedziałem. Lecz ona nie była tym zainteresowana. Nie chciała, żeby jej chłopak umarł, będąc grzesznikiem. Wszedłem do środka tego starego domu przykrytego papą. Nad drzwiami wisiał napis: Boże, błogosław nasz dom. Nie było niczego na podłodze, tylko 2 ramy łóżka. Leżał tam wielki mężczyzna. Wielki, przystojny mężczyzna, ważący ponad 80 kg. Miał chyba 1,80 m wzrostu. W rękach ugniatał koc i mamrotał. Powiedziała: to jest ukochany synuś mamusi. Pomyślałem: ukochany synuś mamusi. Choć leży tu, umierając na chorobę weneryczną. Ona pocałowała go w czoło, poklepała i powiedziała: ukochany synuś mamusi. To poruszyło moje serce. Pomyślałem: tak, Obojętnie jak głęboko jesteś w grzechu, pozostajesz ciągle jej ukochanym dzieckiem. Widzisz, obojętnie w jak złym on jest stanie, był nadal skarbem swej mamy. Potem pomyślałem, Bóg powiedział, że matka może zapomnieć o karmionym przez siebie piersią niemowlęciu, lecz ja, Bóg, nie mogę nigdy zapomnieć o Tobie, bo Twoje imię wyryte jest na mojej dłoni. Rozumiecie? To jest niemożliwe, aby Bóg zapomniał o swoim ukochanym dziecku. Patrzyłem na tą ubogą, świętą kobietę. Było widać, że nie miała w domu dosłownie niczego. Posiadała jednak w domu coś, co powinien mieć każdy dom w jakimkolwiek zakątku świata. Był to Bóg. Wolę to, niż wielki, piękny dom ze zdjęciami modelek i tym całym wulgarnym paskudztwem. Tam leżała stara, otwarta Biblia z pomarszczonymi stronicami. Spojrzałem na tą kobietę. Powiedziała do syna, kochany, pastor przyszedł pomodlić się o ciebie. On tylko coś wymamrotał. Jest ciemno. Co on mówi? Zapytałem. On nie wie, gdzie się znajduje. Doktor powiedział, że on nie wie, co się z nim dzieje. Myśli, że jest gdzieś na otwartym morzu i wiosłuje płynąc łodzią i że się zagubił. I tego nie mogę właśnie wytrzymać, pastorze. Świadomości, że moje ukochane dziecko umiera, będąc zgubione. Wiem, że przyszedłeś mi pomóc, bo Pan Bóg mi to powiedział. Powiedziałem, pomodlę się o niego. Może Bóg go uzdrowi. To ją nie interesowało. Chciała tylko jednego, żeby odzyskał świadomość i wyznał, że jest zbawiony. Liczyło się dla niej tylko jego zbawienie. I tak kiedyś musiałby odejść z tego świata. Ach, gdybyśmy tylko mogli mieć takie nastawienie. Ona wiedziała, że wtedy będzie mogła spędzać ze swym dzieckiem wieczność w tym domu po tamtej stronie. Gdybym tylko mogła usłyszeć od niego, że jest zbawiony, powiedziała. Uklęknijmy, powiedziałem. Uklęknęła. Chwyciłem go za stopy, które były bardzo zimne i lepkie. Nie mogłem go przykryć tym cienkim kocem. Przyciągał ten koc ciągle do siebie, myśląc, że jest jego łodzią. Trzymał go kurczowo. Wydawało mu się, że wiosłuje. Ciągle powtarzał, jest tak ciemno. Mamrocząc, tak ciemno. Próbowała powiedzieć coś do niego, lecz on mówił tylko, jest ciemno i zimno. I przyciągał koc. Proszę pani, czy mogłabyś poprowadzić nas w modlitwie? Powiedziałem. O tak, odpowiedziała. W tym pomieszczeniu byłem tylko ja, ona, ten chłopak i Duch Święty. Ta stara święta kobieta modliła się. Ach, kiedy rozmawiała z Bogiem w modlitwie, było widać, że nie był to jej pierwszy raz. O tak, wiedziała, z kim rozmawia. Powiedziała, Panie Boże, nie wiem, co zrobisz, ale wszystko dzieje się tak, jak powiedziałeś. Wiecie co? Tak się cieszę, że On nadal jest tym samym Jezusem, jakim był dla świętych w przeszłości. On dzisiaj jest ciągle tym samym Jezusem. Nie pytałem jej, jakiego jest wyznania. To nie moja sprawa. Ja byłem posłuszny poleceniu Ducha Świętego, a ona robiła to samo. Chcieliśmy zobaczyć, co uczyni Bóg. Kiedy skończyła się modlić, podniosła się, pocałowała syna w głowę i powiedziała, pobłogosław moje dziecko Boże. Potem zapytała, a czy ty pomodlisz się teraz, pastorze? Tak, proszę pani, odpowiedziałem. A było już 7:30, może 7:55. Byłem 3 kilometry od lotniska. Samolot miał odlecieć o 7:00 i nie wiedziałem, kiedy w ogóle będę mógł stamtąd odejść. Położyłem więc ręce na jego stopy i powiedziałem, niebieski ojcze, nie rozumiem tej sytuacji. 1,5 godziny temu miałem odlecieć samolotem, lecz ty mówiłeś ciągle, idź dalej. I oto dokąd doszedłem do tej chwili. Ta pani powiedziała, że widziała mnie jak przychodzę. Panie Boże, jeśli to byłeś ty, wtedy nie wiem co robić, prócz włożenia rąk na tego chłopaka. A kiedy to uczyniłem, wtedy on odezwał się, ach mamo, teraz robi się jasno. Po 5 minutach siedział już na boku łóżka, obejmując swą matkę. 2 lata później jechałem pociągiem do Arizony na zgromadzenie u brata Sharita. Po drodze pociąg zatrzymał się na stacji w Memphis. Pociąg miał 1,5 godziny postoju. Kiedy kupowałem hamburgery, usłyszałem, halo, halo, pastorze. Tak, to ja, powiedział. Pastorze, zostałem uzdrowiony, jestem silny i zdrowy, a nie tylko to, bo teraz jestem chrześcijaninem.
Jeżeli jesteś zainteresowany Słowem Bożym i chcesz otrzymywać bezpłatne materiały, napisz. Wydawnictwo Boży Głos, skrytka pocztowa 85, ulica Pocztowa 14, 47400 Racibórz, telefon 730-102-103. Szukaj nas w internecie www.radio.zapraszamy.pl.